rozważyć Słowo Boże, to które kieruje do nas dzisiaj Kościół, aby w sposób właściwy zrozumieć istotę tego wszystkiego, co jest zamysłem Pana Boga w stosunku do każdego z nas. I kiedy dobrze przyjrzymy się temu wszystkiemu, co dzisiaj proponuje nam Ewangelia, można by powiedzieć, że każdy z nas ma swoje oczekiwanie. Cóż otrzymam w zamian? Co będzie, Panie, Twoim darem dla mnie? Jaką masz propozycję? I myślę, że każdy z nas w jakimś stopniu dotyka tego wszystkiego, co jest tym nauczaniem Chrystusa. I myślę, że dzisiaj chciałbym, żebyśmy głębiej weszli w to wszystko, co jest kerygmatem Jezusa. Kerygmat to ten przekaz najbardziej istotny. I patrząc na ten centralny temat kerygmatu Jezusa, to jest Królestwo Boże. Czas się wypełnił, bliskie jest Królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Rozumiane w świetle Starego Testamentu, Królestwo Boże oznacza panowanie Boga nad siłami natury, nad historią ludzką oraz Bożą troskę o naród wybrany. Zobaczmy, w jakim stopniu jest to dla nas oczywiste, ale myślę, że to w jakim stopniu też dotyka tego, co jest dzisiaj w pierwszym czytaniu. Postawa Gedeona. Boże, gdzie są Twoje cuda? Gdzie są Twoje łaski, o których słyszeliśmy, że nasi ojcowie nam głosili? Oto jesteśmy w niewoli, jesteśmy uciemiężeni. Zabierają nam dorobek naszej pracy. Czujemy się pogrążeni. Panie, co Ty masz zamiar z tym zrobić? Czy Ty masz jakąś propozycję dla nas? Zobaczmy, to wszystko w jakim stopniu dotyka każdego z nas. Zobaczmy, że w tym wszystkim jest pokazana cała mentalność narodu wybranego. Żydzi oczekiwali na przyjście Królestwa Bożego w postaci ziemskiego ustroju, wywalczonego zbrojnie, w konfrontacji przeciw przeciwnikom. To cały kontekst Księgi Machabejskiej, pierwszej i drugiej. Walka o coś, co jest istotne i ważne. I myślę, że dzisiaj też musimy jakoś określić pewne priorytety. O co ja chcę walczyć, co jest dla mnie ważne, co pomaga mi właściwie określić moją relację w stosunku do Boga, w stosunku do bliźniego, ale również w stosunku do świata, bo gdzieś ta walka wewnętrzna jest. Dalej, to co rozumieli Żydzi w postaci Królestwa Niebieskiego objawionego przez Boga na czasy eschatologiczne, na czasy ostateczne. I myślę, że ten przekaz, szczególnie Księgi Mądrości, Księgi Daniela, która mówi o tej wizji odbudowania tych uschłych kości, które w jednym momencie na słowo proroka zaczynają wracać do życia. To jest moment istotny naszej przemiany, naszego zaproszenia do Królestwa Bożego. To jest symbol odnawiania się życia własnego. Bo te usłe kości oznaczają rzeczywistość grzechu, rzeczywistość słabości. I to jest bolesne i to jest trudne dla każdego z nas, kiedy po raz kolejny popadamy w grzech, popadamy w słabość, czujemy się jak te wyschłe kości. Czujemy się niepotrzebni. I zobaczmy, Pan Bóg nie chce nas pozostawić w takiej sytuacji. Nie możesz być człowiekiem, który jest niepotrzebny, bo był to dramat porażki. Jesteś potrzebny zarówno Bogu, potrzebny jesteś swojemu bliźniemu, ale również potrzebny jesteś sobie samemu. Dalej mówiąc o Królestwie Bożym w ujęciu Jezusa, to z jednej strony rzeczywistość nadchodząca, która intensyfikuje się z każdym dniem bliżej temu ludzkiemu światu, a z drugiej strony głoszenie panowania Boga, które już do tego królestwa wchodzi, że to królestwo już nadeszło. Piękne teksty, które mówią o tym poprzez przykład życia świętego Jana Chrzciciela. On, wskazując na Mesjasza, pokazał, że to Królestwo Boga zaczyna się w jakimś stopniu umacniać w tej rzeczywistości. Oto Jezus staje pośród swojego ludu, pośród ludu wybranego, bo do Niego jest najpierw posłany. Najpierw jest posłany do Izraelitów, bo to jest lud wybrany. Jest to lud umiłowany przez Boga. Dlaczego staje pośród nich? Aby od nich zaczęło się to wszystko, co jest przekazem zbawienia. I myślę, że dzisiaj często spotykamy się z tymi problemami. Dzisiejsze spotkanie moje w szpitalu, młody człowiek mówi, proszę księdza, ja nie wierzę w tam osobowego Boga. Ja wierzę tylko w energię, wierzę w siłę, wierzę w moc, bo ja chcę być silny, chcę być sprawny, chcę mieć w sobie dużo takiej siły wewnętrznej, samozaparcia. Ale patrzę na tego człowieka, bardzo chorego, po poważnej operacji. Ja mówię, spójrz na to wszystko. Czy potrzebna jest Ci tylko energia? Tobie brakuje miłości. Miłości drugiej osoby. I nie martwej energii, ale potrzeba Ci miłości Boga, miłości człowieka, który Ciebie pokocha. Zobaczmy to, w jakim stopniu dotyka każdego z nas. I myślę, że to Królestwo Boże, które jest wśród nas, to przesłanie, które Jezus daje w swoim kerygmacie, ogłaszając Boga bliskiego, wkraczającego w ludzkie życie w stopniu do tej pory, powiedziałbym, niesamowitym, niespotykanym. Bóg wchodzący w życie człowieka. Ale zobaczmy, to nie jest intruz, który wchodzi na siłę, chce coś osiągnąć. Ale Chrystus wchodzący ze swoim kerygmatem wchodzi po to, żeby pokazać, że ten dystans między Bogiem a człowiekiem zaczyna się zmniejszać dzięki Jego osobie. To, co rodziło przerażenie, tak jak dzisiaj słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, przerażenie Gedeona. On sobie uświadomił, że widział Boga, widział anioła pańskiego. Musi umrzeć. I to w jakimś stopniu go blokowało. I myślę, że dzisiaj my też, patrząc na Najświętszy Sakrament, czując tę bliskość, nie czujemy się przerażeni. Ale zobaczmy, że my w tym spojrzeniu nie możemy być też obojętni. Musimy być zaangażowani, uświadomić sobie, że to przybliżanie również dotyczy nas samych. To nie tylko Bóg się przybliża do człowieka, ale i człowiek ma się przybliżać do Pana Boga. Bo dopiero wtedy ta relacja staje się czymś, co rodzi głęboką więź, głębokie zaufanie, powiedziałbym całkowite otwarcie. I nieraz coś nas blokuje w tym wszystkim. I myślę, że tu doświadczenie tej bliskości Boga jest nam bardzo potrzebne. I mówiąc o tym wszystkim, trzeba spojrzeć na kolejny wymiar. Bliskość Boga, Bóg bliski grzesznikom i zagubionym. Nowość kerygmatu Jezusa objawia się przede wszystkim w Jego podejściu do grzeszników i tych, których pobożność w jakim stopniu przez faryzeuszy skazywana była na potępienie. Grzesznicy. Można by w tej grupie znaleźć jawną grzesznicę, celnika. Można by znaleźć syna marnotrawnego. Ale w tej grupie mogę i ja się znaleźć. I myślę, że w tym wszystkim ten jakby istotny moment dialogu między Jezusem i faryzeuszami. Faryzeusze mówią prawo, a Jezus mówi miłosierdzie. Jest winny, trzeba go ukarać. A Chrystus mówi, trzeba mu okazać miłosierdzie i przebaczenie. Zobacz, jak zmienia się to spojrzenie na nasze życie. Tu jest ta siła miłości, która jest w stanie przemienić człowieka. I jaki zarzut jest w stosunku do Jezusa? Kiedy On się kontaktuje z tymi ludźmi, faryzeusze mówią, oto żarłok, pijak, przyjaciel celników i grzeszników. I co się dzieje w tym wszystkim? Faryzeusze mówią, że nie ma szansy na to, żeby ci ludzie mogli być zbawieni. Oni już są potępieni z samej natury. I zobaczmy, że jest to zastraszające, że rabini wychodzi tu z prostego założenia, że nawrócenie łączy się z pokutą i z zadośćuczynieniem za grzechy. Tu jest ważny moment. Ale czy rzeczywiście tylko sama pokuta i zadośćuczynienie za grzechy? To tak jakby byśmy sami chcieli się zbawić, chcieli osiągnąć doskonałość bez Chrystusa. Że będziemy pracowani, będziemy składali kolejne obietnice, będziemy się nawracali, będziemy porządkowali takie czy inne sprawy. A Chrystus mówi nie, w tym wszystkim ma być doświadczenie tego wszystkiego, co jest umiejętnością okazywania przebaczenia, naprawić zło, uporządkować swoje życie, ale nie samemu. Dalej, mówiąc o tym doświadczeniu łaski, trzeba zobaczyć również to, co dzieje się w historii Zacheusza. Przełożony celników, który w jakim stopniu doświadcza tego wszystkiego, co jest pięknem spotkania z Chrystusem. Pan, przechodząc obok, podnosi oczy i dostrzega celnika, który wpatruje się w niego z ukrycia. Zamiast zdrowej katechezy o grzechu i napiętnowaniu złoczyńcy, Chrystus przynosi miłosierdzie. Myślę, że często my, kapłani, czy też nauczyciele, wychowawcy, rodzice, mamy taki sposób podejścia do tego, żeby upominać, żeby nakazywać, żeby powiedzmy w jakimś momencie skłaniać do tego, żeby ktoś poczuł się zawstydzony. W niektórych sytuacjach jest to dobre, ale nie jest to jedyne. Znaczy my nie jesteśmy po to, żeby człowieka upokorzyć, poniżyć, ale żeby go podźwignąć, żeby dać mu szansę naprawienia tego wszystkiego, co było złe. I może tu konieczna jest ta postawa Chrystusa, który mówi bardzo wyraźnie: muszę dzisiaj przyjść do Ciebie. To znaczy muszę przyjść do Ciebie, bo chcę Ci okazać swoje zbawienie. Chcę Ci pokazać, że Ty również możesz być zbawionym. Jest to obraz Boga, który w ten sposób zaprasza do siebie wszystkich bez wyjątku. Nawet napiętnowanych bezbożników. Może to nieraz jest trudne, dlatego że w jakimś momencie przychodzi taka ocena krytyczna, która wynika z tego prawa. Przecież ja nie mogę się porównywać z takim czy innym człowiekiem, bo jego historia życia, jego historia powołania jest zupełnie inna. To nie jest tak, że my mamy tę samą drogę powołania. Oczywiście jest cel tego powołania, zbawienie, uświęcenie, ale każdy z nas idzie inną drogą. I dopóki tego nie zrozumie, będę się porównywał z innymi. Ktoś tam odbył jakieś rekolekcje, ktoś jest bardziej wzruszony, ktoś jest bardziej pobożny, ktoś ma pobożność eucharystyczną, ktoś inny bardziej skoncentrowany jest na czytaniu Słowa Bożego, ktoś inny jeszcze zajmuje się troską o ludzi chorych, potrzebujących, ktoś inny odwiedza ludzi, którzy są w więzieniu. Zobaczmy, to są różne drogi. Ale istotny w tym wszystkim jest konkretny cel. Uświęcenie siebie, abym ja tę świętość mógł dawać drugiemu człowiekowi. Patrząc dalej na postawę Królestwa, w Jezusie Bóg wychodzi naprzeciw człowieka, nie stawiając żadnych warunków. To jest drugi ważny punkt w naszym nawróceniu, w naszej przemianie. Bóg nie stawia żadnych warunków. Zobaczmy to na prostym przykładzie apostołów. Kiedy oni byli powoływani, Jezus mówi wyraźnie: jeśli chcesz, pójdź za mną. Do żadnego z nich nie powiedział: musisz być moim apostołem, musisz być ewangelistą, musisz być prorokiem. Nie, powiedział: jeśli chcesz, jeśli pragniesz tego, jeżeli uważasz, że jest to twoje miejsce, twoje zadanie, twoje powołanie, rozeznajesz to w ten sposób, w porządku. Próbuj to robić tak, jak potrafisz najlepiej. Bo wtedy ta miłość Boża będzie przez ciebie promieniować i będzie znakiem dla innych ludzi. Dalsze działanie to uświadomię sobie, że nawrócenie będzie efektem spotkania z Panem. Zobaczmy, co się dzieje. Panie, oto połowę mego majątku oddaję ubogim, a jeśli kogoś w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. To mówi człowiek nawrócony. To mówi człowiek, który został dotknięty w swoim sercu, dotknięty miłością. Bo jak inaczej można się w jednej chwili przemienić z nienawidzonego celnika w ucznia Jezusa Chrystusa? Jeżeli nie miłością, jeżeli nie tą siłą, która sprawia, że w tej miłości jest wyznanie. Tak jak ludzie zakochani mówią, ja Ciebie kocham. Jesteś jedyny, jesteś jedyna i nikogo więcej nie pragnę. To jest ta przemiana. To jest ta siła, która porządkuje całe nasze życie. Zdanie, jakim Jezus kończy spotkanie z Zacheuszem, stanowi streszczenie jego kerygmatu. Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama, albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło. Zobaczmy streszczenie kerygmatu Jezusa. Mówi o zbawieniu, ale mówi o dziś, o tym momencie, o tej chwili. Dziś, w tym momencie, w tej chwili stało się zbawienie dla tego człowieka. I może dzisiaj potrzeba również nam, abyśmy my doświadczyli takiego spotkania z Chrystusem. Żeby to moje dziś dotknęło mnie również i spowodowało to, że doświadczam zbawienia. Człowiek nie musi się trudzić, szukać łaski. Znajdzie ją na wyciągnięcie ręki. To, co mówi o mądrości Księga Przysłów, o tej figurze mądrości, która przygotowała ucztę, która zaprasza poszczególnych ludzi. I mówi wyraźnie, że głupiec tam się nie błąka, głupiec tam nie wejdzie, bo on tego nie szanuje. Nie szanuje Boga, nie szanuje człowieka, nie szanuje swojego życia. Powołanie do królestwa to również odkrywanie tego wszystkiego, co jest umiejętnością poznawania prawdy. Dalej w tej scenie spotkania z grzesznikiem Jezus pokazuje też, jaki użytek należy czynić z prawa, czyli obiektywnych norm wyznaczających postępowanie moralne. I tu myślę, że taki ważny moment to jest spotkanie z cudzołożnicą. Ja Ciebie nie potępiam, ale idź i nie grzesz więcej. Zobaczmy, to jest ten warunek, brak potępienia, brak odrzucenia, ale przemiana serca, uporządkowanie własnego życia. Mówiąc o kerygmacie Chrystusa, trzeba powiedzieć, że prawo może być w pełni egzekwowane tylko przez tego, kto jest sprawiedliwy. Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. Tu jest moment pokazujący postawę sprawiedliwości. Że w Bogu jest sprawiedliwość, jest miłosierdzie. Ale w zależności od człowieka, jak on postępuje, Bóg okazuje mu albo miłosierdzie, albo okazuje mu sprawiedliwość. Myślę, że w wielu sytuacjach my domagamy się sprawiedliwości. No, dzisiaj przed mszą świętą rozmowa z jedną z osób mówi, proszę księdza, ja nie rozumiem sprawiedliwości, bo ten świat jest niesprawiedliwy, ludzie są niesprawiedliwi. Oni mi tyle krzywdy wyrządzili. I wtedy moja odpowiedź mówi, ale Bóg jest sprawiedliwy. I odpowiedź tej osoby, ale Bóg jest daleko, a ja tutaj żyję w codzienności. Ale czy ty żyjesz w tej codzienności z Bogiem, czy bez Boga? Bo jeżeli żyję w tej sprawiedliwości, to muszę uświadamiać sobie, że również ta sama norma, ta sama zasada obowiązuje mnie. Że jeżeli żądam sprawiedliwości, to też powinien być sprawiedliwy. Dalej kluczowe dla dogmatu Jezusa jest to, że On nie potępia. Że to my sami często doprowadzamy do potępienia. to my sami wydajemy na siebie wyrok poprzez niekonsekwencje. I może tu bardzo ważny moment to jest ta przypowieść z drzewem figowym. Piękny tekst pokazujący ogrodnika, który przychodzi, mówi: Panie, nie wycina jeszcze. Może jeszcze jeden rok. No. Może obłożę nawozem, podleję. Może zacznie rosnąć, może zaowocuje, może wyda właściwy owoc w przyszłości. Nieraz tak się zastanawiam nad sobą samym, nad swoim życiem. Ile Pan Bóg ma dla mnie cierpliwości? Bo tak często mu obiecuję swoją większą gorliwość, większe zaangażowanie. A czasami przychodzi znużenie, zmęczenie, jakaś niechęć. I wtedy myślę sobie: Panie, zmarnowałem tyle łask, których mógłbym udzielić drugiemu człowiekowi. Zobaczmy, to jest też wezwanie do tego, żeby patrzeć z perspektywy Boga, który przybliża się do mnie, który chce mi pokazać pewne sprawy. Dalszy wymiar kerygmatu Jezusa to Bóg bliski dla biednych, tych, którzy są zagrożeni samotnością, śmiercią, którzy są zmarginalizowani. Kiedy Bóg objawia swoje imię Mojżeszowi w krzewie gorejącym, jego lud cierpi pod brzemieniem niewoli w Egipcie. Zobaczmy kolejny obraz pokazujący, że to objawienie Boga ma być objawieniem, które wprowadza nas nie w to, co jest definicją Boga filozofów. Jestem, który jestem. Zobaczmy, patrząc dla wielu ludzi, to słowo Jahwe w jakim stopniu odnosi się do sytuacji wiecznego trwania, wiecznej egzystencji. Ale myślę, że trzeba to rozszerzyć, że jestem dla Ciebie i jestem z Tobą. To piękne sformułowanie: jestem dla Ciebie. Jestem dla Ciebie Bogiem, ale jestem z Tobą poprzez mojego Syna Jezusa Chrystusa. Tu jest znowuż kolejna przemiana w naszym myśleniu. Bo my wiemy, że Bóg jest, no wierzymy w to. Ale czy wierzymy w to, że Bóg jest dla mnie, dla mojego zbawienia, dla mojego ubogacenia? Często mam pewne wątpliwości w tym wszystkim. I może dlatego boję się czasami stanąć w prawdzie wobec Niego. Myślę, że tutaj też katecheza o lidiach polnych, o wróblach, to wszystko w jakimś stopniu pokazuje nam, że pewne rzeczy można uporządkować. Dalej kwestia bogatego młodzieńca. I myślę, że tutaj bardzo istotny moment, że Jezus nie jest stoikiem uczącym z godnością znosić niedostatki życia dla oderwania się od tego świata i osiągnięcia doskonałości. Jezus nigdy nie gloryfikuje ubóstwa. Bieda to także niesprawiedliwość i może prowadzić do poważnych wynaturzeń i patologii. Bóg nie chce, żebyśmy byli biedni. A ubóstwo mamy przeżywać jako coś, co jest umiejętnością podejmowania wyrzeczenia. Inną grupą osób, które potrzebują tego działania, to są ludzie chorzy, cierpiący. Ewangelia mówi o tym, że Jezus obchodził Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o Królestwie, leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości wśród ludu. To jest kolejny etap naszej modlitwy, modlitwy wstawienniczej. To, że dzisiaj przychodzimy, to jakby doświadczamy tego przyjścia Jezusa. On do nas przychodzi. Do Galilei Wieliszewskiej, do Kany w Zegrzu, na górę przemienienia w łańskach. To są wszystko te momenty, do których przychodzi. To są te doświadczenia łaski. I myślę, że w tym wszystkim potrzebna jest świadomość tego, że przywracanie właściwych relacji z Bogiem prowadzi do tego, że jesteśmy coraz bardziej ufni, coraz bardziej doświadczamy Jego miłości. Ten kerygmat mamy w sobie przeżywać w całej pełni. Prośmy dzisiaj Chrystusa, aby to wszystko, co jest bliskością Boga, myślę szczególnie w takim momencie, który dotyczy Jego śmierci na krzyżu, Również by to stało się umiejętnością pokonania wszelkich trudności, wszelkich problemów. Mamy doświadczyć tego, co jest momentem trudnym, ale momentem radosnym. Bo wtedy, kiedy jesteśmy w wierności Panu Bogu, On dopiero jest w stanie pokazać nam, jakże błogosławiony jest to czas, błogosławiony dar wierności temu, który jest pełnią życia.